Kończyłeś? Proszę, otwórzcie pierwszą królewską, 10 rozdział. Dzisiaj pierwsze 11 wersetów, czyli nie jest zbyt długi. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, zachęcić, że każde słowo od Pana, nawet to, które nas obraża, które jest ciężkie, bo żyjemy w czasach nader higienicznych, jak gdyby, oj, takie, tacy już jesteśmy cywilizowani, że tego typu urywki nas obrażają, podczas gdy żyjemy w czasach, w których krew leje się strumieniami, w których mają bezwzględne, masowe mordy miejsce, ale myślimy o sobie inaczej. Tak więc po pierwsze pamiętajmy o tym, że to słowo, które do nas przychodzi, przychodzi w jakimś celu i po drugie nie myślmy o sobie zbyt wysoko, czy o naszych czasach, tak jakby one były jakieś już zupełnie inne. Przeczytajmy urywek najpierw. 10 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, chyba powiedziałem pierwszej. Druga Księga Królewska, 10 rozdział, pierwszy werset. Achab zaś miał 70 synów w Samarii. Jehu napisał więc listy i wysłał je do Samarii, do zwierzchników miasta, do starszych i do opiekunów, zwróćcie uwagę, opiekunów dzieci Achaba, tej treści. Gdy ten list dojdzie do was, u których są synowie waszego pana i u których są wozy, konie, warownie, miast i arsenał, upatrzcie najlepszego i najodpowiedniejszego spośród synów waszego pana i posadźcie go na tronie jego ojca, czyli Achaba, i wstawiajcie się orężnie za domem waszego pana. Lecz oni bardzo się przestraszyli i rzekli, oto dwaj królowie nie ostali się przed nim, to jakże my się ostaniemy. Wysłali więc pod komorzy dowódca miasta, starsi oraz opiekunowie do Jehu takie oświadczenie. Jesteśmy twoimi sługami, wszystko cokolwiek nam każesz uczynimy, nie obwołamy królem nikogo, ty sam uczyń co uznasz za dobre. Wtedy napisał do nich po raz drugi list tej treści. Jeżeli trzymacie ze mną i jesteście posłuszni mojemu rozkazowi, to zabierzcie głowy męskich potomków waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tej porze do Jezreel. A synowie królewscy w liczbie 70 mieszkali u możnych miasta, którzy ich wychowywali. Gdy więc nadszedł do nich ten list, pojmali synów królewskich, zabili wszystkich 70, włożyli ich głowy do koszów i wysłali do niego do Jezreel. A gdy przyszedł posłaniec i doniósł mu, przyniesiono głowy synów królewskich, on rzekł, ułóżcie je w dwóch rzędach u wejścia bramy, aż do rana. Rano zaś wyszedł, przystanął, i rzekł do całego ludu, wyście niewinni, czy dosłownie jesteście sprawiedliwi, prawi. To ja uknąłem spisek przeciwko mojemu panu i zabiłem go. Lecz kto pobił tych wszystkich? Wiedzcie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów pana nie upadło na ziemię, które wypowiedział pan przeciwko rodowi Achaba. I że to Pan uczynił to, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza, po czym Jehu kazał pozabijać wszystkich pozostałych jeszcze w domu Achaba w Jezreel oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów, tak iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo, prosimy, zechciej nauczyć nas pokory, zechciej działać przez swoje słowo w nas, tak abyśmy czym prędzej, zawczasu, ze względu na mądrość, która jest łaskawa od Ciebie, abyśmy zawczasu czynili pokój z Tobą. Dziękujemy, o Boże, że Ty wprowadziłeś nas w nowe przymierze pokoju. Prosimy łaskawie, zechciej wyjaśnić i zastosować słowa, które nam objawiłeś do naszego życia. Amen. Tak więc pamiętacie, 9 rozdział, pojawia się król w Izraelu, który się nazywa Jehu. Kiedy pojawia się król, mają miejsca rozliczenia. Co cechuje Jehu? I zaraz zobaczymy to jeszcze znowu wyraźniej i następnym razem jeszcze raz to zobaczymy. Jehu cechuje żar i gorliwość. I w takim stylu, w żarze i gorliwości wypełni słowo Pana, z którym został posłany. I oczywiście czyniąc to, wskazuje na Chrystusa, który też przyjdzie, aby wybawić, a wybawienie oznacza również wybawienie nie tylko od grzechu, ale również od prześladowców. Pamiętamy, Chrystus przyniesie pomstę dla wrogów swojego ludu przy jednoczesnej empatii dla cierpiących i potrzebujących. Tak więc Jehu to jedyny król północy, pamiętacie, namaszczony na króla, jedyny król w Starym Testamencie, który też się przeszedł po płaszczach swoich poddanych, to jest jedyne miejsce w Starym Testamencie i oczywiście wiadomo momentalnie, na kogo wskazuje. Inny król również wjedzie do Jerozolimy, aby objąć panowanie, i wiedzie po płaszczach swoich poddanych. I teraz Jehu rozpoczyna zapowiedzianą pomstę od Boga. Boże słowo jest pewne. Jehu jako wybrany miecz od Boga w pełni wykona całą wolę Bożą. I oczywiście Jehu, o tym musimy pamiętać, Jehu będzie wskazywał na Chrystusa. I to jest ciekawe, dlatego że jeżeli kiedykolwiek udacie się do jakichś komentarzy, ja na przykład w swoim seminarium jeszcze mam taką kartkę, która jakieś takie zebranie królów, tu są królowie południa, tu są królowie północy, zwróćcie uwagę, czarny kolor oznacza dobrych królów na południu i zobaczcie, na południu byli dobrzy królowie. Północ jest cała biała, czyli nie ma ani jednego dobrego króla. No i widzicie, to niezupełnie się zgadza, dlatego że Jehu jest też przedstawiony przez mojego nauczyciela jako zły król, podczas gdy jak widzimy, Jehu w wyraźny sposób wskazuje na Chrystusa, w wyraźny sposób wskazuje na sąd, z którym został posłany. Tak więc pomsta, sprawiedliwe sądy, które się dokonują, oznaczają radość ludu Bożego. Lud Boży raduje się, kiedy Boża sprawiedliwość się wykonuje. I w 5 Mojżeszowej, ten urywek, pamiętacie, 32-43 mamy. Radujcie się narody z jego ludem, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Tak więc lud Boży raduje się, kiedy Boże sądy zaczynają się zaznaczać i rozgrywać wokół nas, w naszej rzeczywistości, i w taki sposób i my powinniśmy reagować. Tak więc sąd Boży rozpoczyna się jak wicher. Bóg przygotował, pamiętacie, scenę dla Jehu. W jednym miejscu jest Jehoram, Ahazjasz i Izebel. Wszyscy giną. Do pełni Bożego sądu pozostały jeszcze 4, tak jak w objawieniu, żeby było 7. I od początku rządu w Jehu pojawiają się 2, chciałbym jeszcze raz was wyczulić na to, 2 powtarzające się motywy. Pierwszy motyw to pokój. W poprzednim rozdziale, w 9 rozdziale słyszymy słowo pokój wielokrotnie i oczywiście, kiedy słyszymy słowo pokój, to właściwe i słuszne skojarzenie powinno być jedno. No w tym świecie, w którym absolutnie nie ma pokoju. Wszyscy są wystresowani na maksa. Wszędzie jest eine stres i niepokój. W tym świecie jest tylko jedno źródło pokoju, a źródłem pokoju jest Chrystus i więź z Nim. On niesie prawdziwy pokój i uspokojenie. I nic dziwnego, że właśnie w kontekście Jehus słyszymy pokój, pokój. Momentalnie właśnie myślimy o jednej osobie, o Jezusie. W poprzednim rozdziale pojawia się to uporczywe zapytanie. Pokój? Pokój? Szalom? Jest? Jest pokój? No i oczywiście zgodnie z prorokiem Izajaszem 48:22 nie ma pokoju dla bezbożnych. Nie ma pokoju ani dla bezbożnych, ani kiedy jeszcze bezbożni prosperują, to nie ma dla nikogo pokoju. Nigdzie nie ma pokoju. Aż wreszcie, pamiętacie, kiedy giną ciemiężyciele, ginie Izabel, krew jej spryskuje, to jest to samo słowo, co pokropienie podczas ofiary. Kiedy ginie Izabel, co się następnie dzieje? Jehu zasiada do uczty, aby jeść i pić. Także wreszcie następuje pokój. Także pierwszy motyw to pokój, a drugi to zawróć. To jest coś takiego jak, to mi się kojarzy tylko z jednym, jak byliśmy w Kijowie i gdzieś wjechaliśmy w nie tą uliczkę, co należy, zatrzymała nas policja i zobaczcie, nie dali nam mandatu, tylko jak to jest zawróć po ukraińsku, nawratate czy... Tak, ale tylko policjant dwa razy powtórzył, zawróć, wyjedź stąd. I to jest ten drugi motyw, który widzimy w 9 rozdziale. Jehu mówi kilkakrotnie, zawróć i przyłącz się do mnie, szybko. Jest jakiś czas na decyzję? Nie ma czasu, teraz, kto jest ze mną? Werset 32. Nie ma czasu na dylematowanie. Szybko. Jeżeli chcesz ocaleć, to obieraj właściwy sojusz natychmiast. I wreszcie dochodzimy do 10 rozdziału. I teraz sąd przejdzie z Jezreel do stolicy Izraela, czyli północnego królestwa, do miasta Samarii. Jak się okazuje, zobaczcie zaraz na wstępie, mamy tam powiedziane, że Achab miał 70 synów. Pewnie wielu z nich to byli wnukowie, czyli synowie Jehorama, syna Achaba. I 70 pojawia się wielokrotnie w Biblii. Główne znaczenie, wydaje się, 70 w Biblii to... Pierwsze pojawienie się tej cyfry to liczba narodów z 10 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. W 10 rozdziale właśnie pojawia się 70 narodów i to jest kompletna liczba ludu Bożego, czy kompletność wszystkich narodów na świecie. Jeżeli pamiętacie, to właśnie tylu potomków Jakuba udało się do Egiptu. Tak więc Jehu śle listy do Samarii i jak widzimy, Jehu pisze dość prowokacyjnie. Pisze, że skoro są u was synowie Achaba, no to dalej, działajcie. Wybierzcie sobie jakiegoś najodpowiedniejszego kandydata na króla, ustanowcie go królem w miejsce Jehorama, którego ja zabiłem i brońcie imienia waszego Achaba. Sąd musi się dokonać i na pewno się dokona, tak więc Jehu w żadnym wypadku pisze prowokacyjnie do zarządców, władców Samarii. Jednak zwierzchnicy miasta, jak tylko otrzymali list, już usłyszeli wcześniej, co się dzieje. Dwóch królów nie ostało się przed nim i królowie zbyt długo się nie zastanawiają, dlatego że od razu wiedzą, jeżeli dwóch królów się nie ostało przed nim, ani północy, ani południa, jakże my się mamy ostać. Tak więc zwierzchnicy miasta okazali się rozsądni. Wiedzą, że nie zdołają w żaden sposób się przeciwstawić Jehu, kiedy jeszcze ten jest daleko, czyli nie wyszedł przeciwko nawet Samarii, zawierają z nim pokój. I zwróćcie uwagę, uznają władzę Jehu, wyraźnie ogłaszają, że nie chcą innego króla i czekają na jego rozkazy. Czyli to tobie widzimy króla. Ale wymiana listów trwa nadal. Jehu pisze kolejny list. Wtedy napisał do nich po raz drugi list tej treści. Pisze kolejny list. O jednej rzeczy musimy pamiętać, że listy w księgach Samuelowych i w księgach królewskich zwykle oznaczają, czy bardzo często oznaczają podstęp. Pamiętacie, Dawid pisał, wymieniał listy w sprawie Uriasza, jakie to były podstępne, mordercze listy. Pamiętamy, w taki sposób Izabel zniszczyła i zamordowała sprawiedliwego Nabota, pisząc fałszywe listy. Tak więc listy oznaczają, jest tutaj jakiś podtekst, możemy się spodziewać podtekstu. Tak więc odpowiada zarządcom miasta w dość dwuznaczny sposób, niby nie każe nikogo zabijać, nakazuje im zebrać głowy męskich potomków Jehorama, zabrać ze sobą głowy Achaba, choć ich los, jak wiadomo, jest już przesądzony według słowa Pana, dlatego że Pan powiedział, już dawno obwieścił swój sąd przeciwko każdemu męskiemu potomkowi Achaba. I zwróćmy uwagę, że nie ma czasu na dłuższe zastanawianie się, nie ma czasu, żeby tak jak Niemcy dać leopardy, nie dać. Zastanówmy się jeszcze, pomyślmy jeszcze przez 3 tygodnie nad tym. Damy, nie damy. Nie, drugi list przychodzi i zwróćcie uwagę, co jest powiedziane w drugim liście. Jeżeli trzymacie ze mną i jesteście posłuszni mojemu rozkazowi, to zabierzcie głowy męskich potomków waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tej porze do Jezreel. Czyli nie ma czasu na jakieś deliberacje, tylko natychmiast. Jak to powtarzamy często, nie ma zbędnych rzeczy w piśmie. Zwróćcie uwagę na początek 6 wersetu. 6 werset ma, czy początek listu, który wysłał Jehu, ma dwie części w sobie zawarte. Jeżeli trzymacie ze mną, czyli jeżeli rzeczywiście chcecie, żebym był waszym królem, i jesteście, mało tego, jeszcze dodaję, i jesteście posłuszni nie mojemu rozkazowi. Słuchajcie, tam jest słowo, które tam jest, to jest głos. Głos, tak? Identyczne słowo jak głos Pana przechadzającego się w ogrodzie. To samo słowo. Tak więc, jeżeli trzymacie ze mną i jesteście posłuszni mojemu głosowi. Czyli jak w Ewangelii, nie tylko masz mnie wyznać ustami, ale pytanie, czy jesteś mi posłuszny, czyli czy czynami mnie wyznajesz. Tak więc to jest teraz test tego sojuszu, który zawarli już wcześniej władcy Samarii. To jest test, teraz przychodzi test na wasz sojusz. Test ocalenia. I oczywiście zastosowanie dla nas jest dwojakie. Oto takiemu Bogu służymy. Bogu, który nie znosi konkurentów, nie toleruje innych konkurencyjnych sojuszy. Bogu, wobec którego nie można zachować neutralności, tak jak Szwajcaria, w jego obecności, w obecności Boga i Bożego Słowa, każdy momentalnie zostaje wytrącony ze swojej rzekomej równowagi i obiera pozycję. Pozycję albo przyjaźni, albo nieprzyjednanej wrogości. Ale nikt nie może powiedzieć, tak jak zwróćcie uwagę, jak władcy z Samarii, a po prostu zostaw nas w spokoju. Co więcej, mamy do czynienia z czymś, o czym nasz Pan mówił wielokrotnie i to jest jedno z większych zagrożeń, a tym jednym z większych zagrożeń jest oczywiście obłuda. Wyznanie ust, za którym nie idą czyny, nic nie jest warte. Wyznanie ust, za którym nie idą czyny, nic nie jest warte. Jest takie wyznanie, jest jak dom zbudowany na piasku, niby stoi solidnie, niby wydaje się, że wszystko gra, ale taki dom ma jedną charakterystykę, a mianowicie on stoi do czasu, tymczasowość. W końcu wylezie jednak na wierzch solidność takiego wyznania, za którym nic nie idzie. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Mąż głupi, który słucha, wyznaje, ale nie wykonuje moich słów, nie słucha mojego głosu, tak jak Jehu. I u proroka Jeremiasza czytamy 17:13. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, z tym, że na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Ostatnim razem Sebastian mówił o białym kamieniu, o imieniu wyrytym na kamieniu. Tutaj z kolei dla kontrastu mamy imię tych, którzy wyznają, ale porzucają Pana, imię ich zapisane na piasku. I teraz mają głowy przynieść, o tej samej zabrać, nawet nie zebrać, zabrać, o tej porze. I teraz o tej porze, słowo o tej porze dosłownie oznacza wieczorem. A, to już jest, co to znaczy wieczorem? No wieczorem to jest pora składania ofiar. I już mieliśmy jedno odniesienie do ofiary, spryskanie krwią, skropienie krwią Izabel. Teraz nadchodzi kolejne. Przez chwilę to właśnie Jezreel, zwróćcie uwagę, przez chwilę Jezreel zafunkcjonuje jako swoista świątynia, miejsce składania ofiar, miejsce zaspokojenia Bożego gniewu, czyli miejsce pomsty. Wieczorem, Jehu mówi, czyli określony czas do Jezreel. I ponowne mamy przypomnienie w 6 wersecie o liczbie 70, czyli tak jak w pierwszym wersecie, pierwszy werset, teraz 6 werset, zaznaczone jest wyraźnie, co więcej, że niektórzy mieszkali pod opieką, przynajmniej niektórzy, pod opieką możnych miasta, którzy ich wychowywali. Tak więc mamy wyraźne wskazanie w tym wersecie i w pierwszym wersecie też na wiek. No i to jest obraźliwe. Na wiek wnuków czy synów Achaba. Niektórzy byli całkiem młodzi, o ile nie dzieci. I teraz niestety te wersety właśnie obrażają nas. Później mamy 7 werset. Gdy więc nadszedł do nich ten list, drugi list, pojmali synów królewskich, znowu nie zastanawiali się, zabili wszystkich 70, włożyli ich głowy do koszów, zwróćcie uwagę, i wysłali do niego, do Jezreel. Niestety te wersety obrażają nas, współczesnych, w naszych, jak już powiedziałem, higienicznych, obłudnych czasach. Wydaje się, że no nie takie rzeczy. I tak, na ile te wersety nas obrażają, jest wprost proporcjonalne do stopnia obłudy i zakłamania w naszym życiu. Dlaczego te wersety, dlaczego ten werset, 7 werset nie powinien nas obrażać? Po pierwsze, zabicie 70 potomków Achaba jest sprawiedliwym sądem Bożym. Czyli wszystko jest rozstrzygnięte w tym momencie. Jego wyroki są niekwestionowalne, niepodważalne. To, co Bóg uczynił dla domu Achaba, jest sprawiedliwe i dobre, i koniec dyskusji. Nie ma dyskusji. Nie należy się obrażać, wręcz odwrotnie. Należy się radować. To jest przyczynek do radowania się, a nie obrazy. I po drugie, dlaczego nie należy się obrażać? Chodzi o naszą obłudę. Obraża nas los 70 sprawiedliwie zabitych, podczas gdy nasze ulice współcześnie dosłownie spływają krwią zamordowanych, nienarodzonych dzieci. Ale to nie wszystko. Obraża nas teraz obraz sądu, ale jakże często nie przejmujemy się za bardzo losem ludzi i ich dzieci, którzy zmierzają, naszych znajomych, którzy zmierzają na jeszcze gorszy sąd i wieczność w piekle. Przecież ten sąd też nadchodzi nie tylko nad naszymi znajomymi, ale całymi ich domami, włączając ich dzieci. Obraża nas obraz Bożego sądu nad nieletnimi, podczas gdy czy i my nie przykładamy ręki do rozlewu krwi niewinnych, na przykład własnych dzieci, kiedy jesteśmy słabi, strachliwi, nie wytyczamy granic, nie stosujemy karania w domu, kiedy w naszych domach dzieci rules rządzą, kiedy wszystko kręci się wokół dzieci, podczas gdy Biblia wyraźnie mówi o karaniu. Zwróćcie uwagę, Biblia Gdańska tak to ujmuje. Nie odejmuj, no młody ma inne, ale specjalnie tak, to taką wersję wybrałem. Nie przypowieści 23, 13 i 14. Nie odejmuj od młodego karności, bo jeśli go ubijesz rózgą, nie umrze. Ty go bij rózgą, a duszę jego z piekła wyrwiesz. Czy nie można odwrócić tego pierwszego wersetu, że jeśli go nie ubijesz, to umrze? Doprawdy można powiedzieć, że nasza obłuda w obrażaniu się na werset 7 jest bezkresna jak ocean. Ale to tylko dygresja. Starsi szybko i skrupulatnie wypełniają wolę Jehu. Możemy sobie wyobrażać, co to dla nich oznaczało. No wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście opiekunami dzieci i wnuków Achaba. Słowem to i dla dzieci, i dla opiekunów oznaczało śmierć. Tak jak dla nas porzucenie życia i śmierć, tego Bóg od nas wymaga, aby zachować życie. Musimy umrzeć okropną śmiercią dla siebie, aby zachować życie. I jak czytamy, głowy włożyli do koszów. Z czym wam się kojarzą? Kosze. No, kosze zawsze kojarzą się z jedną rzeczą. Kojarzą się z plonami, kojarzą się z błogosławieństwem. I to błogosławieństwo na ziemię, na północny Izrael przychodzi przedziwne, w niezwykły sposób. Przynoszą kosze pełne plonów w czasie wieczornej ofiary, tak jak na górze Karmel prorocy Baala wyprawiali swoje cyrki, ale wyprawiali swoje cyrki, pewnie nie pamiętacie, tylko do czasu wieczornej ofiary. Później nadszedł czas na Eliasza, aby Eliasz złożył swoją ofiarę i w końcu złożył ofiarę z kogo? Z nich samych. I teraz donoszą Jehu, słudzy donoszą, że ci przyszli, przynieśli głowy. I Jehu poleca, by ułożyć głowy w dwóch rzędach. I co? Słuchajcie, momentalnie powinno wam się to z czymś skojarzyć. Z czym wam się kojarzą dwa krwawe rzędy wieczorem? Jeszcze są narody. W jednym i drugim kontekście występują dwa krwawe rzędy wieczorem. No oczywiście chodzi o 15 rozdział Biblii i przymierze zawarte z Abrahamem. Bóg kazał rozdzielić na połówki dwa rzędy i to miało miejsce oczywiście wieczorem i te połówki leżały aż do samego rana. I również na końcu 15 rozdziału pierwszej Mojżeszowej mamy narody, obietnice narodów, że ty będziesz rządził narodami. No i oczywiście jest też spacer. Tam jest spacer między tymi, ktoś spaceruje między tymi połówkami. I dokładnie tak jak tutaj, mamy 70, czyli narody, wrogie, mamy ofiarę i mamy późną noc. Jehu nie wychodzi, wychodzi dopiero o poranku. O poranku pojawia się pośród głów, a następnie przystaje i pierwsza rzecz, która wychodzi z jego ust, to mówi: wyście niewinni, wyście sprawiedliwi. I następnie, jak gdyby kontynuując, powiada: jeśli ktoś tu jest winny, to jestem ja. Ja biorę waszą winę za wasze wyzwolenie, za wasze uwolnienie od tych, którzy was ciemiężyli. Ja to biorę na siebie. Ale wyście niewinni. Wyście prawi. I to stwierdzenie prawi, sprawiedliwość pojawi się trzykrotnie w tym rozdziale. Ostatni raz pojawi się w 30 wersecie tego rozdziału w odniesieniu do Jehu z ust Boga. To Bóg tak opisze Jehu. Następnie Jehu zadaje retoryczne pytanie, ale kto zabił tych wszystkich? I w tym pytaniu i w dwuznacznym liście Jehu jak gdyby nagle widzimy sens, o którym Jehu mówi następnie. Oto czy przez mój miecz, czy przez miecz kogoś innego, wiedzcie jedno, że to Bóg uczynił. To jest znakiem dla was, choć ja ich nie zabiłem, to jednak, tak jak zabiłem Jehorama i Ahazjasza, to jednak Bóg to uczynił, nie pozostawił żadnego swojego słowa niewypełnionego. I dokładnie to wyrażenie znajdujemy w 1 Samuela 3,19. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadne ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Czyli dosłownie nie pozwolił, by żadne jego słowo nie upadło na ziemię. W Ewangelii Łukasza 1,37 coś podobnego mamy, bo u Boga żadna rzecz jest w naszych tłumaczeniach, podczas gdy tam dosłownie jest słowo, nie jest niemożliwe. I Izajasza 55,15, tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Kończymy. Słuchajcie, zobaczcie, dwa ostatnie wersety dzisiejszego urywka. Coś skacze z tych wersetów na was? Coś was ugryzło w tych wersetach? Przeczytam jeszcze raz. 10-11 werset. Wiedzcie więc, że nie pozostało niespełnione, takie negatywne, dziwne wyrażenie, niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział Pan przeciwko rodowi Achaba i że to Pan uczynił, co wypowiedział przez swego sługę Eliasza, po czym Jehu kazał pozabijać wszystkich pozostałych jeszcze z domu Achaba w Jezreel oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów, tak, iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Coś skacze na was? Co jest w samym środeczku tych wersetów? No w środeczku jest Eliasz i zobaczcie, zaraz obok Eliasza, o dziwo, jest Jehu. I kiedy czytamy słowo, powinniśmy, zachęcam was do tego, abyście zwrócili uwagę, o, coś tu jest. Coś tu jest celowo zrobione. I zobaczcie, czy w oczywisty sposób nie widać, że coś tu jest zrobione. Te wersety w bardzo precyzyjny sposób zostały urządzone. Wiedzcie więc, że nie pozostało niespełnione żadne ze słów, które wypowiedział Pan. Jakie jest znaczenie tego wersetu? Żadne nie zostało spełnione. No oczywiście znaczeniem jest to, werset 11, tak, iż nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Czyli słowo Pana zostało wypełnione w całej rozciągłości. W jakim sensie? No w takim sensie, że ani jednego nie pozostawił przy życiu. I zobaczcie, Achab, jego ród jest z każdej strony i w samym sercu tych dwóch wersetów mamy Eliasza i Jehu, którzy wiernie wypełniają Słowo Boże, którzy są posłuszni Bożemu Słowu, którzy słyszą Słowo Boże, nie zastanawiają się, ale momentalnie za nim podążają. Tak więc nie pozostało żadne ze słów. Pan uczynił to, co powiedział przez proroka Eliasza. Wreszcie, 10 rozdziałów temu, 11. Słowo Pana jest pewne i to jest wiodący motyw ksiąg kapłańskich. Słowo Boże jest pewne, możesz się na nim oprzeć. Żadne ze słów. Jeżeli Bóg coś powiedział, żaden, jest to niemożliwością, aby żaden z nich pozostał przy życiu. I zaraz potem Jehu, 11 werset, dokańcza pomstę Boga w Jezreel. Cała administracja Achaba zostaje wybita i na końcu mamy właśnie to podkreślenie, że ani jednego, jakbyśmy się zastanawiali, ani jednego nie zostawił przy życiu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy, że Twoje słowo jest pewne. Prosimy, przydaj nam wiary, tak abyśmy czym prędzej zawsze do Ciebie się uciekali. Prosimy o Boże, abyśmy nie porzucili wszelkie nasze jakieś deliberacje, dylematowanie, zabawianie się z grzechem, ale abyśmy momentalnie porzucali grzech, umierali dla siebie i zwracali się ku Tobie. Dziękujemy Ci, o Boże, że Ty nas zapewniasz, iż Twoje słowo jest tym, na czym możemy się oprzeć. Amen. Thank you.